Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. 21:30 minęła, a zatem rozpoczynamy czas wzrastania, audycję dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą w naszym studiu. Bardzo się cieszymy, że są dzisiaj z nami nasi goście. Chcemy rozmawiać na temat młodzież dzisiaj. Przyszłość, nadzieja, duma czy... I trzy kropeczki, taki znak zapytania. Temat... Pojawił się nieprzypadkowo temat związany z nowym rokiem akademickim, który rozpoczyna się już, no, lada moment, za kilka dni. To jest pierwsza kwestia. A druga, to święty Jan Paweł II, który powiedział takie słowa do młodzieży: wy jesteście moją nadzieją, wy jesteście przyszłością Kościoła, wy jesteście nadzieją świata. Czy rzeczywiście tak jest? Jak to wygląda dzisiaj z perspektywy młodych ludzi, ale też z perspektywy człowieka, który młodych ludzi obserwuje, młodymi ludźmi się zajmuje jako wykładowca, jako socjolog. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam już teraz na nasz fanpage na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam jest baner, pod tym banerem można pisać swoje przemyślenia, komentarze, sugestie, pytania też do naszych gości. Możecie również to samo czynić, pisząc SMS-y 536 600 500, taki numer telefonu, 536 600 500. Tylko przy SMS-ie napiszcie również swoje imię, żeby łatwiej nam było się do was zwracać. No i czas, by przedstawić gości w naszym studiu. Bardzo serdecznie chciałbym powitać wśród nas już znanego z naszych anten, ale też i z dzisiejszego Westerplatte Młodych, pana profesora Jacka Kurzępę, socjologa młodzieży, profesora, wykładowcę, posła przy okazji też Rzeczypospolitej. Witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam was wszystkich serdecznie.
I są z nami nasze studentki. No już jedna już absolwentka kiwa głową, że nie, ale nie dlatego, że chciałaby chyba o tym czasie jak najszybciej zapomnieć. Eliza Pietrzykowska, witam
Cześć
serdecznie.
Cześć Boże, witam wszystkich słuchaczy.
I Michalina Sikorska, studentka, jeszcze wciąż aktualna.
Aktualnie studentka, trzeci rok, szczęść Boże.
Naszej uczelni, czego trzeci rok?
Dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Bardzo dobrze. No właśnie, więc tak jak powiedziałem, będziemy sobie rozmawiali o kwestii młodzieży. Trochę z panem profesorem my porozmawiamy, trochę młodzież porozmawia z panem profesorem, trochę my z młodzieżą, młodzież ze sobą. Zapraszamy już teraz do tego, by telefonować, szczególnie też młodych ludzi, ale nie tylko młodych, może też młodych, którzy czują się młodo duchem, a na te kwestie mają jakieś swoje spojrzenie. Przypominam, młodzież dzisiaj, przyszłość, nadzieja, duma czy coś innego. Tak zawieszamy ten głos. I pytanie, które proponujemy też na Facebooka, pytanie do SMS-ów. Jakie są największe wyzwania, przed którymi dzisiaj staje młodzież? Przed którymi ty, jako młody człowiek, stajesz? Napisz nam, powiedz o tym, podziel się. Będziemy za to bardzo wdzięczni i też będziemy ubogaceni oczywiście twoim zdaniem. A na początek chciałem zapytać właśnie pana profesora o to, jako socjolog młodzieży, pan profesor, dokładnie czym się zajmuje? Czym taka osoba, która, możemy powiedzieć, specjalizuje się w sprawach młodzieży, czym się zajmuje, oprócz tego, że obserwuje, bacznie spogląda na to, co wokół się dzieje?
Serdecznie dziękuję, ojcze Grzegorzu, Melanio, Elizo, za to, że zdecydowaliście się zaprosić mnie do studia i do rozmowy na temat młodzieży. Zawsze to jest, ojcze Grzegorzu, najtrudniej, gdy się rozprawia o młodzieży w obecności młodych, bo natychmiast następuje weryfikacja tego, czy my dorośli coś bełkoczemy i coś nam się wydaje, że jest, a młodzi natychmiast to kontrują, mówiąc, ale jest inaczej, albo mówimy poprawnie. Wobec powyższego tak sobie myślę, że odpowiadając na konkretnie na pytanie, czym się zajmuje socjolog młodzieży, to takie trzy obszary. Nie? Pierwszy obszar to oczywiście badania, czyli próba odpowiedzenia sobie na pytanie, jaką jest młodzież, która nas otacza, która wrasta w dorosłość. Do tego są określone metody badawcze, żeby zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym znajdywać odpowiedzi na rozmaite ciekawe pytania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, socjolog młodzieży jest też interpretatorem dla świata ludzi dorosłych. Bardzo często bywa tak, że my występujemy w roli eksperckiej po to, żeby na przykład nauczycielom, wychowawcom, instruktorom młodzieżowym, liderom młodzieżowym tłumaczyć o mechanizmach funkcjonowania społecznego młodego pokolenia. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że pokolenie dorosłych, jak i młodych te same mechanizmy reprezentuje. Owszem, ale dynamika zachowań was młodych, a dynamika zachowania pokolenia dorosłych jest zgoła odmienna. Punkty ciężkości co do aktywności, zainteresowań, świata wartości też mają troszkę inny koloryt. Wobec powyższego często dorośli potrzebują doradztwa, podpowiedzi. I socjolog młodzieży taką rolę może spełniać. Ale gdy mówię o tych dorosłych, to jednym z głównych odbiorców tych podpowiedzi to są rodzice. Bo to oni dzisiaj bardzo często znajdują się w świecie nadmiaru pytań dotyczących tego, co się dzieje z moją córką, co się dzieje z moim synem. Wobec powyższego ta rola doradcza, ekspercka, interpretatora jest ważna. I trzecia rola, która związana jest chociażby z rolą, którą dzisiaj pełnię, rolą posła Rzeczypospolitej. Socjolog młodzieży daje podpowiedź politykom, jak kształtować strategię państwa wobec młodzieży, jak kształtować politykę młodzieżową państwa. To są takie już bardzo, wiecie, na wysokim diapazonie ważności kwestie, ale obie panie jesteście studentkami, nasi słuchacze pewno są rozsypani w rozmaitej swojej biografii młodzieńczej, ale każdy z was oczekuje tego, żeby państwo w sposób realny, pragmatyczny i sensowny wspierało młode pokolenie. Mówiąc hasłowo, kształtowało swoją politykę młodzieżową. I tutaj też są potrzebni socjologowie młodzieży, którzy potrafią wskazać politykom, jak ona powinna być kształtowana.
A jaka jest dzisiaj młodzież? Może to pytanie najpierw do naszych studentek, do Elizy, do Michaliny. Z waszej perspektywy, z waszego poziomu patrzenia, ale też przeżywania młodości, bo jesteście osobami młodymi, nie ma co do tego wątpliwości, więc jak wy tę swoją młodość przeżywacie i co mogłybyście powiedzieć oczywiście szczerze, nie bojąc się, że się komuś narazicie, ale no, na temat młodzieży. Jaka jest dzisiaj młodzież? Dzisiejsza młodzież jest. Michalina.
Kiedy byłam w gimnazjum, moja mama zdecydowała się, że pozwoli na wyprawienie Sylwestra u mnie w domu i wtedy zaprosiłam moich znajomych. I ja pamiętam, akurat, no nie wiem, byłam chyba na etapie, znaczy w ogóle byłam grzeczna, nie byłam jakimś tam buntownikiem, nie słuchałam rocka i tak dalej, chociaż może trochę kiedyś tam słuchałam, ale to nie o to chodzi. I moja mama wtedy po tym Sylwestrze wszystkim dookoła mówiła, młodzież nie jest zła, że młodzież potrafi się dobrze bawić, młodzież potrafi się dobrze bawić i młodzież potrafi być dobra. Nie wiem, może wśród osób dorosłych brakuje właśnie tej wiary w młodzież. Myślę, że przede wszystkim młodzież się zmienia i mam takie, nie wiem, wrażenie, że ja ciągle, może nie to, że jestem na etapie gimnazjum, ale dobrze pamiętam, co miałam w głowie i co czułam, jak byłam w gimnazjum, w szkole średniej. I kiedy teraz z dziećmi mojej siostry chcę rozmawiać, z takimi dzieci dorastające, piąta, szósta klasa, czwarta, piąta, szósta, coś mniej więcej w tym stylu, no to już jest taka młodzież, już powoli wchodzą w ten okres młodzieżowy i próbuję z nimi rozmawiać i mając nadzieję, że jestem powiedzmy z nimi, powiedzmy rówieśnikami, to się okazuje, że już nie za bardzo jak, nie wiem jak z nimi rozmawiać. Ja gdzie ja uważam się za osobę młodą, z takimi młodymi osobami, a co dopiero tacy rodzice. Więc myślę, że to jest na pewno wyzwanie, wychowanie młodzieży, ale też właśnie rozmowa z takimi osobami, żeby ich zrozumieć, dać im wolność, ale też im jakoś w jakiś sposób pomagać. Reasumując, myślę, że na pewno młodzież jest dobra, niezależnie od tego, czy to było 10 lat temu, 20, 50, czy to jest teraz. Młodzież jest dobra, zawsze ma dobre ideały.
Ja zwrócę uwagę na to, co ty powiedziałaś, że młodzieży nie chce się słuchać, że w młodzież się nie wierzy. I ja mam akurat bezpośrednie doświadczenie, ponieważ od kilku lat, dokładnie od 5 lat, jeżdżę na kolonie, takie kolonie letnie najczęściej. I mam do czynienia z tak na takim jednym turnusie z około 150 dziećmi, już prawie też młodzieżą. I no, pasjonuję się tymi ludźmi, dlatego że ja wcześniej rzeczywiście też tak myślałam, że młody człowiek to jest jeszcze taka osoba, która nie może się za bardzo wypowiedzieć, bo nie to, że nie ma prawa, ale no nie zostanie wysłuchana, bo co ona może wiedzieć o życiu?
Moja mama zawsze mówiła, mniej mów.
Natomiast jak ja zaczęłam słuchać te dzieciaki, to byłam pod ogromnym wrażeniem, naprawdę. Często ja stawałam się, kolokwialnie mówiąc, mała przy nich. To ile one obserwują rzeczy, ile, bo akurat te dzieci, z którymi ja jeżdżę na kolonie, to dzieci z różnych rodzin, z różnych środowisk, niekoniecznie o wysokich wartościach, o tam, gdzie jest ciepło, bezpieczeństwo, miłość. I akurat ja mam, powiem szczerze, że to szczęście przebywać z takimi dziećmi, które rzeczywiście bardzo mają dużo do powiedzenia, bo one w sobie dużo, no, trzymają dużo myśli, mają bardzo wiele spostrzeżeń, bardzo cierpią też. Dzięki temu mają dużo więcej do powiedzenia i wysłuchanie ich to jest rzecz konieczna, bo naprawdę mają bardzo wiele do powiedzenia. Cennych rzeczy, które przydałyby się nawet pedagogom. Dzięki temu wysłuchaniu tych dzieci mogliby zrozumieć, w jaki sposób móc z nimi pracować po prostu, bo wydaje mi się, że z samymi schematami nie dotrze się do problemu. Warto po prostu posłuchać takiego cierpiącego dziecka. Akurat tutaj się skupiłam na takich dzieciach, no bo z takimi mam do czynienia i z takimi współpracuję. To tyle ode mnie.
Dzięki. To tak bardzo, bardzo ogólnie i też no, pobieżnie, bo też trudno mówić w szczegółach. W kontekście tego, co też powiedziałeś, pytanie do pana profesora z kolei. Jak pan profesor postrzega dzisiaj młodzież? Wiem, że to jest bardzo szerokie i trudno też odpowiedzieć, bo nie wyczerpie się tego tematu, ale tak ze swojego doświadczenia, jako socjologa, jako kogoś, kto obcuje z młodzieżą, jako przyjaciela też młodzieży, jaka ta młodzież dzisiaj jest? No tak ogólnie, trudno jakoś precyzować to pytanie.
My zdajemy sobie sprawę oczywiście i my tutaj w studio i radiosłuchacze, że podając tutaj pewne hasła, dokonujemy pewnego świadomego skrótu myślowego. Warto byłoby, żeście słuchając nas próbowali wiązać te wątki, bo zarówno to, co Michalina mówiła, jak i to, co mówiła Eliza, tu jest dużo wspólnych mianowników. Bo gdy, Michalina, mówisz o tym, że młodzi mają dobre ideały, a z drugiej strony Eliza mówi o tym doświadczaniu trudnego życia, to mnie się to zamyka w pewnym pytaniu, refleksji dotyczącej tego, co wobec tych dobrych ideałów młody jest w stanie pokazać światu w momencie, kiedy ten świat go mocno, wiecie, dociska, tak jak w takim imadle życiowym, prawda? To czy to piękno z tego młodego wypłynie, czy wypłynie tylko cierpienie, smutek i zgorzknienie, prawda? Więc bardzo mi się te wasze wypowiedzi tutaj tak domykają. I teraz, jeśli ojcze Grzegorzu prosi, żeby dopowiedzieć, co socjolog mógłby powiedzieć o młodym człowieku dzisiaj, to pierwsza rzecz, to chciałbym wskazać, że będę mówił bardziej w kategoriach wieku siedzących tutaj rozmówczyń, czyli studentek trzeciego, czwartego, piątego roku, niż młodzieży gimnazjalnej czy licealnej. Jeśli w tej perspektywie biograficznej odpowiem na pytanie, to mam wrażenie, że to jest młodzież, która przycupnęła w blokach startowych na bardzo zamglonym boisku i nie za bardzo wie, jak ta bieżnia wygląda i dokąd, gdzie jest ten punkt docelowy. To znaczy, że jesteście wystarczająco dobrze przygotowani do startu w sprincie życiowym, czy być może maratonie życiowym. Lepiej byłoby maratonie życiowym. Ale ten maraton jest tak zamglony i ta trasa jest tak zamglona i tyle jest niepewności, że być może zbyt kurczowo trzymasz się tych bloków startowych. I nie ma tego kogoś, kto by ten kurek zaciągnął i wystartował ciebie, nie? A ty sam nie masz gotowości.
No ja się zgadzam w zupełności. Jestem na takim etapie, że rzeczywiście zgadzam się z panem profesorem. To zrobić? No ja akurat, bo to do mnie trafia taki przykład. Jestem w tym momencie, kiedy wychodzę, już wcześniej o tym też mówiłam, na rynek pracy. Otwiera się przede mną bardzo wiele możliwości. Mam też, no nieskromnie mówiąc, spore doświadczenie i z młodzieżą, i tutaj na studiach starałam się jak najbardziej angażować. Natomiast czuję się bardzo niepewnie. I to jest jedyne uczucie, które odczuwam. Nie strach, nie strach, nie jakiś lęk, bo jestem na tyle zdeterminowana i odważna i mam tą wiarę i częstą modlitwę i nie boję się. Natomiast mam niepewność. I ta niepewność chyba najbardziej, mimo to, że jest, i nie rozumiem tego, bo jest, mam wsparcie od najbliższych, i mam też, no tak jak mówiłam, doświadczenie, które pozwala mi wyjść do przodu. Natomiast pojawia się niepewność i znak zapytania, co będzie dalej. Nie wiem, czy trzymać się tego, znaczy, gdzieś nacisnąć guzik i...
Wiesz, Eliza, bo to jest tak, przepraszam, że tak będę mądrował trochę, ale jesteśmy w takim
a my poprosimy.
Kręgu osób i żywię nadzieję, że radiosłuchacze też będą łapać te frazę, którą tutaj prowadzimy. Świat, który nas otacza, jest światem nadmiaru niepewności. Nadmiaru niepewności. Ja pozwolę sobie na trzy przykłady, a wy ewentualnie skontrujecie albo dopiszecie dalszy scenariusz. Idę do sklepu i kupuję produkt. Reklama wyprzedzająca ten produkt wmawia mi, że jest najdoskonalszy z możliwych. Kupuję i pod nią mi się rozsypuje. Tracę wiarę w to, że to, co mi przekazują, jest wiarygodne. Wobec powyższego w sklepie zachowuję się coraz bardziej wstrzemięźliwie. Albo zachowuję się coraz bardziej dociekliwie. I to jest pytanie o strategie życiowe, prawda? Czy ta niepewność produktu, po który sięgam, powoduje, że go się boję? Czy staje się być na tyle precyzyjny, żeby dociec to, co kryje się za obwolutą, za opakowaniem. To jest jeden przykład. Drugi przykład to są autorytety współczesnego świata. Wiecie, wybaczcie, że tak nieskromnie o sobie powiem, ale ojciec Grzegorz pewno mnie w takiej roli tutaj chciał sprzedać. Ja jestem pełen pokory wobec swojej niewiedzy, ale jednak mimo wszystko też mam swoje autorytety. I tu jest kłopocik, prawda? Bo bardzo wiele mamy fetyszy autorytetów, a nie autorytetów. I teraz wy młodzi, co do których rzeczą zupełnie naturalną jest, że potrzebujemy czasami podpórek albo takich drogowskazów w postaci autorytetu. Niekiedy łapiecie się na tym, że dzisiaj on był na piedestale, a jutro, pojutrze leży w gruzach. To komu uwierzyć? Kto ma być dla mnie autorytetem? To ta druga niepewność, prawda? No i trzecia niepewność, chociażby związana ze światem, w jakim w tej chwili funkcjonujemy. Jesteśmy w przestrzeni masowej komunikacji medialnej. A co do tego, jakie są intencje rozmaitych nadawców treści, ile jest w tym prawdy, ile jest show, to tego odbiorca bardzo często nie rozumie i nie potrafi posegregować. Pojawia się kolejna niepewność. Więc Lizo, jeśli mówisz o tej niepewności wobec jutra, to nie tylko ona jest mocno osadzona w twojej egzystencji, twoim tu i teraz, ale też w tym szerokim kontekście niepewności świata, w jakim funkcjonujemy. Nie wiem, czy to ci w czymkolwiek pomoże, czy nie, ale pewno opisuje trochę szerszą perspektywę.
Ja rozumiem, że tak, może, że nie tak musi być, ale no, to dzisiaj też pan profesor mówił u nas w programie, że życie nie jest łatwe i że jest po prostu brutalne i musimy się nastawić już tak z góry, psychicznie pewnie, że pewne trudności będą nas czekały, ale musimy zacisnąć pięści, zagryźć zęby i jakoś przez to przebrnąć.
A pamiętacie, mówiłem przed chwilą o tych dwóch strategiach, bo myślę, że to jest podpowiedź, co z tym zrobić. Strategia wycofania, lęku, ucieczki, czy strategia dociekliwości i rozkminiania, co jest fałszem, a co jest prawdą.
No tak, to jest konieczne. To jest konieczne. No takie krytyczne podejście w ogóle do wszystkiego. Tylko żeby nie przesadzić też, bo znowu można pójść w drugą stronę. Także no, trzeba uważać, ale ja uważam, że to zależy też od człowieka indywidualnie. Czy on od jego środowiska, w którym się wychował, z domu, z którego wyszedł. Są osoby, które są z góry już tak... Oj, ciężko mi to wytłumaczyć. Są osoby, które wychowały się w domach, w których był nieustanny lęk, nieustanna niepewność. Tata wyszedł z domu i nie wrócił, albo wrócił bardzo późno pijany. Podobnie z mamą, czy no, po prostu straciłem jednego z rodziców i tam jest nieustanny lęk. Czekam na niego, nie wiem, czy wróci. To nas, niestety, to jest bardzo przykre, ale to nas determinuje i to, jak będzie wyglądało nasze życie. Co nie oznacza, że musi być takie właśnie ono być, bo w każdym momencie możemy nad sobą pracować. To nie jest tak, że żyjemy takimi, jakimi wyszliśmy z naszego domu i były rozmaite problemy. Natomiast to bardzo przeszkadza, jeżeli były te problemy w domu. I to jest podstawa. Ja zawsze bardzo często do tego wracam. Ale trudno później z pewnych książek, czy też z jakichś opracowań, czy z rozmowy z innymi, wyczytać z książki, czy właśnie z rozmowy to, w jaki sposób ja mam żyć. To jest bardzo trudne, żeby to wcielić życie. Myślę, że pewna dojrzałość, czas, żeby pewne rzeczy przejść, zrozumieć, przemyśleć. Nie od razu. No, nie od razu Kraków zbudowano. Nie ze wszystkiego można wyjść. No od razu, tak jak mówiłam. Także no, potrzeba czasu na pewno. I tak ja też do siebie, wobec siebie mam taką wyrozumiałość i nadzieję, że ja potrzebuję bardzo wiele czasu, żeby się z tej niepewności wykaraskać, bo ja już próbowałam różnych systemów, z różnych rozmów korzystałam i na ten moment mi to nie pomaga. Niepewność jest i ona chyba będzie przez jakiś czas jeszcze na pewno.
Jest dla nas nadzieja, bo tak jak słucham o tej niepewności, to tą nadzieją nazwałabym po prostu dojrzałość, że każdy z nas dojrzewa.
No tak, tak.
I trzeba być też dla siebie dobrym. Nie myśleć o sobie, że o nie, jestem taki beznadziejny, tego nie rozumiem albo czegoś nie mogę przejść, tylko tak spokojnie, że w tym momencie tego nie rozumiem, co nie znaczy, że nigdy tego nie zrozumiem, tylko muszę do czegoś dojrzeć. To jest taka nadzieja.
Tak jest.
Ale to, jeśli pozwolicie, bo mi w trakcie tej waszej rozmowy pojawił się taki flash i takie wspomnienie też dzieciństwa. Bo niepokoje i lęki dziecięce, one często, tak jak powiedziałaś, Eliza, ciągną się za nami. Jednym z najbardziej takich plastycznych wspomnień z mojego dzieciństwa jest sytuacja, w której wystraszywszy się w nocy w pokoju dziecięcym jakiegoś cienia, które rzucała lampa uliczna przez okno do mego pokoju, oczywiście krzyczałem, straszyłem się, bałem, mamusia przyszła do pokoju i zapaliła światło i ten lęk prysł. Dorosły ma pewną wiedzę, ma pewną świadomość, tak? A ja się nauczyłem tego, że lęk potęguje się wtedy, kiedy nie potrafię się z nim skonfrontować. Ja dzisiaj to tak mądrze nazywam. Tylko wtedy jako dziecko wiedziałem, że jak czegoś się boję, to muszę zapalić światło. Tak?
Tak, no.
Ale tak sobie teraz myślę, przepraszam, że przerwałam, no. Ale trochę się boję, że mi zginie myśl. Myślę sobie o dwóch rzeczach. Z jednej strony, może nie od razu zapalać światło, ale przyjrzeć się temu cieniowi, czyli jakby mimo strachu zatrzymać to i spojrzeć razem z tym strachem, powiedzmy, na ten cień, czyli
czego
na to,
się
co nas przeraża.
Czego się rzeczywiście się
żeby
boję.
Rzeczywiście z tym strachem, w tym strachu, żeby nie od razu zapalać światło może czasem, ale żeby zobaczyć, czego się boję i czy jest się czego bać. A z drugiej strony, jak tak ciągle chodzi mi to po głowie teraz podczas tej rozmowy, jak pan wcześniej mówił o tym wystartowaniu, o tym, że jest zamglona trasa biegu. Przypomniało mi się, jak kiedyś pewien mądry ksiądz powiedział mi o tym, że każdy z nas powinien mieć włączoną latarkę. Czyli w tym przypadku takie jakby dobrze działające światło przeciwmdlne, które pokażą nam drogę właśnie w tej zamglonej rzeczywistości, jak mamy żyć i gdzie mamy iść. Ale akurat ten ksiądz mówił mi w kontekście Pana Boga, że dobrze jest mieć właśnie tutaj autorytety, czy właśnie ufać Bogu i Jego też się pytać, w którą stronę mamy iść i żeby ten Bóg nasz, ten Bóg pokazywał nam właśnie tą drogę, żeby tymi światłami przeciwdzielnymi właśnie był ten Bóg w naszym życiu.
Tym bardziej, że historia pokazuje w milionach osób, że Pan Bóg jest tym jedynym, który nie zawodzi. Jest tym jedynym autorytetem, który nie zawodzi. Także no jest tyle świadectw i jeszcze w nie uwierzyć, mnie to zadziwia do dzisiaj.
Dzięki. To dobra puenta taka, żeby tę część troszeczkę domknąć. Już prawie 22, także ta dyskusja nam się toczy bardzo, bardzo żywo i tak dosyć sprawnie. Mnie ten czas szybko leci, bo też dobrze się tego słucha. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też dzwonią już telefony, więc będziemy za chwilkę starali się je odebrać. Też piszecie do nas na Facebooku, piszecie SMS-y, piszecie, nie wiem, czy piszecie, ale Michalina zaraz będzie sprawdzać. 536 600 500, taki numer 536 600 500. Komentujcie naszą dyskusję poświęconą młodzieży, ogólnie, teoretycznie o młodzieży, ale też i bardzo praktycznie o tej młodzieży sobie mówimy. Pytanie, jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi młodzież? Może czego się lęka? Trochę o tych lękach, o tych obawach mówiliśmy. Na Facebooku jesteśmy. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam też pod postem z banerem o naszej dzisiejszej audycji możecie pisać swoje przemyślenia. Będziemy je czytać, będziemy do nich wracać, a tymczasem Nadzieja właśnie zespołu TGD, a już za moment wracamy do naszego studia.
Nie mów, że wszystko już stracone, nie mów, że nie ma dokąd iść. Jeżeli chcesz na drugą stronę dotrzesz dziś. Chmury wiszące nad twą głową, pod stopami możesz mieć. Wystarczy sił zamkniętym skrzydłom, nie bój się. Jeszcze chwila, jeszcze wyżej, światła bliżej, na drugą stronę.
Nadzieje zespołu TGD. Pozdrawiamy bardzo serdecznie młodych słuchaczy. Piątek, 29 dzień września, 3 minuty po 22. Jest czas wzrastania w pełni, możemy powiedzieć. Pan profesor Jacek Kurzępa jest z nami, także Michalina Sikorska i Eliza Pietrzykowska. Rozmawiamy na temat młodzieży. Młodzież dzisiaj, przyszłość, nadzieja, duma, czy coś innego. I przed tą krótką przerwą mówiliśmy tak bardzo ogólnie o tym, czym jest młodzież, czy kim jest młodzież, może bardziej tak personalistycznie podchodząc oczywiście. Jakie są obserwacje naszych gości, w jaki sposób postrzegają młodzież. Dziękujemy. Piszecie też komentarze. Michalina chciałaby jeden czy drugi komentarz przeczytać, który uzupełnia naszą dyskusję.
Tak, bardzo serdecznie pozdrawiam Piotra, który komentuje tutaj na naszym facebookowym profilu Czasu Wzrastania. Bardzo dziękuję, ale też napisał do mnie też słuchacz z Brukseli. Bardzo ciekawą myśl, że ludziom trudno, młodym ludziom trudno jest się może poruszać w tym świecie, tym bardziej jeśli mówi się chyba o pokoleniu tego rocznika 2000, że jak się im wszystko mówi, znaczy, że mówi im się, że mogą wszystko, to później idą w taki świat trochę trudny i okazuje się, że jednak nie mogą tak wszystkiego, że jednak muszą się zmierzyć z trudną rzeczywistością. I często takie osoby na początku muszą odkryć siebie i zobaczyć, czego, w czym są dobre, czego chcą od życia i dopiero, że brakuje takiej refleksji. Idą takie osoby, myślą, mogę wszystko, mogę być prezydentem, a później rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. I bardzo dziękuję za ten, też za tą myśl, za aktywność też dziękuję bardzo.
No właśnie, to jest jakby taka druga strona, bo z jednej strony przed momentem mówiliśmy o tej niepewności jutra, prawda, która Eliza trochę na ten temat mówiła, że mimo, że ten kręgosłup i duchowy, i moralny, i wychowania ma bardzo, bardzo mocny i też wiary, to jakaś niepewność się pojawia, a z drugiej strony właśnie jakaś może trochę zbytnia pewność siebie i brak doświadczenia, no i w gruncie rzeczy pojawia się pewne, jakby to powiedzieć, no takie trochę falstart, mówiąc tą nomenklaturą sportową. Te bloki startowe z jednej strony, trzeba odpowiednio wyjść w życie, w młodość, w dorosłość wreszcie, ale też no, czasem pojawiają się takie falstarty. Michalina, coś jeszcze?
Tak, bo Piotr napisał bardzo ciekawą myśl, że na czasie wzrastania, że nie można generalizować też i to rzeczywiście nie generalizujemy, tak myślę, mówiąc, że młodzież jest zła albo młodzież jest dobra i że trzeba patrzeć na każdego człowieka jako na jednostkę. I to jest prawda. Jakoś myślę, że nie generalizujemy tutaj. Rzeczywiście, każdy człowiek jest inny. Historia każdego człowieka jest inna. Z innymi rzeczami się zmagał.
A ten Piotr to jest PR z Krakowa, ojciec Piotr Rzecki, pozdrawiamy. Podpisał się tak, dlatego mówię o tym, bo PR-zy też wychowują młodzież i mają kontakt z młodzieżą, doświadczenie. Panie profesorze, mam takie pytanie też. Pan profesor w różnych środowiskach się pojawiał, jeżeli chodzi o młodzież, w różne środowiska wchodził samemu z własnej inicjatywy, czy też jako socjolog, badacz tej tematyki, jaką jest młodzież. Co jest dzisiaj największą bolączką młodego człowieka? Właśnie nie ogólnie młodzieży całej jako takiej, ale tego spotkanego przez pana profesora, może nawet bez imion, bez takich konkretnych bardzo przykładów, ale już no, zbliżając się do tych pojedynczych osób, z którymi też łatwiej się rozmawia, jeżeli się rozmawia cztery oczy.
Przepraszam, że tak stękam, zanim zacznę jakiś ciąg wypowiedzi, ale ojciec zachęca do refleksji, która jednak jest osadzona, drogi ojcze, w podwójnej perspektywie. W perspektywie mnie jako socjologa, badacza, a z drugiej strony w perspektywie mnie jako socjoterapeuty, czyli kogoś, do którego zmierzają czasami matki i ojcowie ze swoimi pociechami, mówiąc, niech pan pomoże, bo my nie wiemy co. Albo sami przybywają młodzi, ładują się na mój najpierw pocztę mailową, hasło szalupa@wp.pl, rozbitkowie życiowi, którzy opisują rozmaite swoje doświadczenia, z których nie są wcale dumni i chcieliby się z tego jakoś wyłuskać. Ale zanim przejdziemy do takich bardziej zindywidualizowanych biografii, bo warto przywołać 2-3 przykłady, to chciałbym powiedzieć, że jedną z rzeczy, która dzisiaj szczególnie dotyka młode pokolenie, to są, powiedziałbym, odwrócone wektory nadmiernej pewności siebie i braku zaufania. I teraz, bardzo często młodzi, mimo tego, co powiedzieliśmy wcześniej, niepewność jutra, bardzo często mają nadmiernie wysokie poczucie tego, że są tak dobrze skonfigurowani ze współczesnością, że są lepsi niż starsze pokolenie. To, że ja potrafię posługiwać się nośnikami współczesnej komunikacji, że jestem zsieciowany doskonale, że mam tablety, smartfony i wszystkie inne gadżety współczesności, to nie znaczy, że poprawnie komunikuję się z drugim człowiekiem i że mam relacje z drugim człowiekiem. Ja mam relacje ze sprzętem, a nie z człowiekiem. Natomiast rzeczą o kapitalnym znaczeniu jest bycie w relacji najsamprzód dla nas wierzących z Panem Bogiem, z samym sobą i z bliźnim. Młody bardzo często zastępuje te relacje erzacem, bądź powiedziałbym takim czymś, co jest łudą relacji. To, że posługujemy się Facebookiem dzisiaj i Państwo do nas piszecie, to z pełną świadomością podejmujemy tę grę, tak, sieciową. Wykorzystujemy to w jakimś określonym celu. Natomiast w sytuacji, w której Facebook nas dominuje, Instagram nas dominuje, tweet nas dominuje i bez świergolenia w sieci nie mam poczucia, że żyję, to wtedy oczywiście tracę relacje z żywym podmiotem wspólnoty ludzkiej. I to jest jedna z rzeczy, a druga, powiedziałem o braku zaufania. Ten brak zaufania wynika, czy jest osadzony w braku zaufania ze strony dorosłych. to dorośli nie ufają młodym. Właśnie dlatego, że mają poczucie, że żyją w dość matriksowym świecie powiązań sieciowych, a nie realnych relacji z życiem takim, jakim ono jest. Dlatego też bardzo często, zanim powierzą młodemu człowiekowi jakieś zadanie, to chcą go sprawdzić, chcą go zweryfikować. I tutaj pojawia się coś, o czym Michalino mówiłaś wcześniej, a mianowicie ze względu na to, że młodzi dzisiaj bardzo często w domu i w szkole są pozbawieni wymogów związanych z tym, że muszą ponosić trudy swoich decyzji. Te trudy znoszą za nich ich wychowawcy i rodzice, ułatwiając życie maksymalnie. To po prostu w momencie, kiedy staje w obliczu jakiegoś konkretnego zadania, to wymięka. Po prostu nie potrafi go zrealizować. Nie dlatego, że nie ma kompetencji. On ma kompetencje, tylko nie umie borykać się z życiem. Nie umie stanąć w obliczu konkretnego wyzwania, które czasami nazywamy trudnym wyzwaniem. Szybciej reiteruje, wycofuje się, niż podejmuje tę grę. O, takie dwie cechy.
Co do relacji, to jeszcze tutaj wrócę, że o wiele łatwiej jest nam rozmawiać przez Facebooka, przez SMS-y, to dlatego, że to jest po prostu prostsze. Myślę, że to też bardzo dobrze widać na wszystkich stronach, gdzie odzywają się różni, jak to się mówi w tych czasach, hejterzy, że jaką ludzie mają śmiałość napisać coś, albo w ogóle napisać coś bardzo niemiłego, obrazić kogoś przez internet, pisząc komentarze, pisząc SMS-y, bo są niewidzialni, bo ich nie widzimy, nie możemy ich dotknąć, nie możemy z nimi porozmawiać, przywitać się, ale jeśli już się rozmawia twarzą w twarz, no to nie dość, że to jest taka relacja, twarzą w twarz jest po prostu trudniejsza i na przykład niemiłe słowa jest o wiele trudniej powiedzieć w oczy niż napisać. Czasem się to przydaje, bo ja mam, jeśli się czasem, może tak zdradzę, że jeśli czasem z mężem mamy jakieś problemy, może nie problemy, ale jakieś tam wyzwanie jakieś, no to czasem piszemy do siebie listy, bo czasem jest to prościej, ale później o tym rozmawiamy. No ale tak, no uważam, że jest to trudne w dzisiejszych czasach, właśnie to wszędzie tego dużo jest tych złych emocji, złego traktowania siebie nawzajem w sieci. Myślę, że po prostu relacje twarzą w twarz są po prostu trudniejsze i może ludzie uciekają od tego.
Są trudniejsze, ale o ileż są piękniejsze i wielowymiarowe. I to
z pewnością.
Pewno nawet radiosłuchacze, jak w tej chwili słuchacie tembru mego głosu i głosu Michaliny i Elizy i ojca Grzegorza, to oczami wyobraźni próbujecie sobie dopisać nasze sylwetki, postacie, co się z nami dzieje. To jest smakowanie chwili, smakowanie spotkania się z drugim człowiekiem, ale też i mocowanie się z takim zrozumieniem tego, co dla mnie rzeczywiście jest istotą relacji z drugim człowiekiem, tak? To ta autentyczna bliskość, autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem.
A co dzisiaj kształtuje młodego człowieka? Co ma wpływ na to, że młody człowiek jest taki, jaki jest właśnie? Michalina, może ty powiedz, co ciebie kształtuje, kształtowało?
Co mnie kształtowało? Na pewno rodzina. Oj, tym bardziej teraz pomyślałam, że jestem po naukach o rodzinie, więc to stwierdzenie, że rodzina kształtuje najbardziej, jest mi bardzo jakoś tak głęboko we mnie. Więc rodzina na pewno. No i oczywiście środowisko, to z jakim przystajesz, takim się stajesz, to z kim się przebywa, jakie ma się towarzystwo. Myślę, że to, jaka jestem, w dużej mierze spowodowało też właśnie to, z kim przebywałam, że miałam dobre towarzystwo, miałam osoby, które miały dobre serce i w gimnazjum, i w szkole średniej, ale też zaczęłam jeździć na rekolekcje bardzo wcześnie. I spotkania z dobrymi, wartościowymi ludźmi, które miały właśnie głębokie, dobre wartości spowodowało, że też chciałam tak żyć i też chciałam iść tą drogą, bo widziałam osoby, które były szczęśliwe idąc w tym kierunku, więc mnie to kształtowało, ale nie wykluczam, że kształtowało mnie też to, jakby może próbowało się przebić, czy jeszcze jak byłam mała, to internet nie był tak rozpowszechniony, więc wtedy telewizor, bajki, więc te media, które ciągle teraz się rozwijają, teraz myślę, że bardzo wpływają na wychowanie dzieci i młodzieży. Wtedy może mniej, nie wiem. Jestem bardzo ciekawa z socjologicznego punktu widzenia, z naukowego punktu widzenia, jak to jest, bo ja tutaj mówię o swoich przeżyciach, ale jestem ciekawa zdania pana profesora.
To ja, Michalino, powiem, że twoja nie tylko intuicja, ale też i nabyta wiedza w toku studiów prowadzi cię w bardzo taką właściwą ścieżkę interpretacji. Ja tutaj niewiele mogę dodać. Jedyna rzecz, która w trakcie twojej wypowiedzi mi się zrodziła, to odwrócenie troszkę kierunku pytania ojca Grzegorza. Jeśli ojciec Grzegorz zadaje pytanie, co odgrywa znaczenie, i tutaj literalnie wymieniłaś parę tych środowisk, poczynając od rodziny, wspólnoty sąsiedzkiej, rówieśniczej, wspólnoty parafialnej, ale również i przestrzeni komunikacji masowej, to pytanie, które warto byłoby zadać, co się dzieje wtedy, kiedy któregoś z tych elementów brak? Prawda? Zaczyna dominować i kolejny. A w momencie, kiedy one są w jakiejś dysfunkcji, to wtedy pojawia się sytuacja wędrówki w niepożądanym kierunku. Dlatego też, jeśli mielibyśmy, powiedziałbym, osiągnąć pewien stan najbardziej pożądany, to tym stanem najbardziej pożądanym jest zdrowa rodzina. I to jest, powiedziałbym, bardzo takie oczywiste. Oczywiste, a jednakże bardzo trudne do osiągnięcia. Ja nie chciałbym szukać alibi dla rodziców, którzy czasami wykazują nadmierną niefrasobliwość wychowawczą albo zwalniają się z obowiązku ojca czy matki przez fakt, że idą w karierę zawodową albo przez fakt, że oddają się rozmaitym swoim zainteresowaniom, zapominając o prymacie wychowania dziecka, a nie zaspokajania swoich egoistycznych potrzeb jako człowieka dorosłego. Ale chciałbym jednak uzmysłowić nam wszystkim, że to jest to miejsce, które nie tylko powinno być kojarzone z bezpieczeństwem, ale też i przewidywalnością. To znaczy, że ja jako dziecko tego domu wiem, jakie są w nim zasady i potrafię te zasady respektować i w dorosłości również pokazywać, żyć tymi zasadami. No, jeśli rodzina, to wiadomo, bliska Boga, rodzina żyjąca charyzmatami swoimi, ale też i praktykująca, i dzięki temu ten puklerz ochronny, ale też puklerz dobrej atmosfery wzrastania jest osiągnięty. I wtedy nawet jeśli grupa rówieśnicza czy sąsiedztwo jest czasami mniej czy bardziej rozwichrzone, to ta rodzina jest takim dobrym miejscem bezpiecznym.
To mamy odpowiedź.
Mówiliśmy sobie o tym komunikowaniu się młodzieży ze sobą, anonimowości pewnej, która daje poczucie bezpieczeństwa z jednej strony, że nikt nie będzie wiedział, kim jestem, choćby takiej tarczy przed wyśmianiem, przed niezrozumieniem i tak dalej. A z drugiej strony właśnie to, co Michalina wspomniałaś, hejt, który się pojawia. I taka prawidłowość, nie wiem, może dzisiaj ta prawidłowość będzie zdementowana, ale też widać po tych naszych piątkowych audycjach, że młodzież woli napisać SMS-a, woli skomentować coś na Facebooku, niż zadzwonić i wypowiedzieć się telefonicznie. Zapraszam już teraz do tego, żeby może właśnie powiedzieć nam, że jest inaczej, ale jest gdzieś taki lęk, nawet przed udostępnieniem swojego głosu, bo może zostać przez kogoś tam zidentyfikowany, bo to już jest coś więcej, prawda? Więc no teraz tak, z jednej strony zaproszenie do tego, żeby telefonować do nas w temacie oczywiście naszej audycji. Podam numery 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa i zagranica 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Czekamy na ludzi młodych przede wszystkim i to jest pierwsza kolejność. Te piątki są takie specyficzne, młodzieżowe, natomiast no jeżeli ktoś chciałby bardzo, bardzo, ale to bardzo, to też nie odrzucimy. I zanim posłuchamy sobie czegoś znowu, to chciałbym zapytać was, drodzy, o taką rzecz, może trudną dosyć, ale chyba też ważną, taką wychowującą i wychowawczą. Jest wiele pięknych przykładów młodzieży, postaw i tak dalej, o tym sobie też powiemy, mam nadzieję, ale zdarzają się też no, przypadki trudne, które warto jakoś, którym warto się zająć. To są pewne wyzwania, pewne problemy, z którymi młody człowiek się boryka. I ja chciałem zapytać, może najpierw pana profesora, ale też Michalinę, jak zwracać uwagę młodemu człowiekowi. Jeżeli widzimy ewidentnie, że coś robi źle, nie tylko nasze subiektywne odczucie to jest, że ktoś coś robi źle, ale no widzimy, ktoś źle postępuje i tak dalej. W jaki sposób zwrócić uwagę, żeby tego młodego człowieka nie spłoszyć, żeby on nie powiedział, no nie masz racji, nie znasz się, to jest moje życie i tak dalej, żeby to zrobić skutecznie?
Ja mam najczęściej taką oto przypadłość, że rzeczywiście w momencie, kiedy towarzyszę młodym w rozmaitych przestrzeniach, to komentuję, tak? Komentuję, podpowiadam, sugeruję i stosuję najczęściej taką strategię, że pokazuję alternatywy. To znaczy, że jeśli dziewczyna czy chłopak podejmując jakieś działanie, a bardzo często podejmuje je dlatego takim, bo nie wie, jak powinna się zachowywać. Bo to jest też pewien kłopocik, słuchajcie, związany z tym, że bardzo często nie tylko dorośli, ale w ogóle świat wychowujący pozostawia młodych w pewnym stanie domyślenia się, jak należałoby się zachować, bądź jak powinienem się zachować. Ja powiem o bardzo podstawowych zasadach. Zasadzie otwierania drzwi do samochodu, kiedy mama do niego się zbliża. Tata już dawno o tym zapomniał i nie otwiera mamie drzwi, prawda? Ale dlaczego nie może być tak, że syn otworzy drzwi, pomoże mamie wsiąść? Tak? Albo wypuszczanie przez drzwi, wychodząc czy wchodząc do sklepu, pytanie za 10 punktów, kto kogo wpuszcza, a kto kogo przepuszcza. Jestem ciekaw, czy nasi facebookowicze potrafią to rozszyfrować, albo kto komu pierwszy podaje rękę, tak? Dorosły młodemu, czy młody dorosłemu. Niby podstawowe rzeczy, ale bardzo wielu z nas nie ma zielonego pojęcia, jak się ma zachować. Wobec powyższego zamiast od razu dopadać młodego z sarkastyczną oceną albo kąśliwą oceną, co to wyczyniasz, chamie jeden, jesteś niewychowany i tak dalej, to po prostu zakładam, że on może nie wiedzieć. Więc staram się powiedzieć, słuchaj, na twoim miejscu zachowałbym się tak i tak, to być może byłoby korzystniejsze. Albo mówiąc wprost, słuchaj, są pewne zasady obyczajów, ja jestem starszy od ciebie, to wiem, na ucho ci podpowiem, co byłoby korzystniejsze.
Mamy telefon, halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam ze Śląska, witam ojca, witam gości w studiu. Ja się chciałem podzielić taką uwagą. Ja jestem z pokolenia średniego, ja mam 54 lata. My często narzekamy, że Młodzież nas nie darzy szacunkiem, ale poniekąd sami jesteśmy sobie winni, bo proszę zauważyć, że na przykład gdy jest małe dziecko w rodzinie, idziemy tam na przykład w odwiedziny i mówimy na przykład, nie mówimy daj dzień dobry dziadkowi wujkowi, tylko daj cześć dziadkowi wujkowi, nie? I to dziecko już wie, że ma powiedzieć tej starszej osobie cześć. Przecież za moich czasów, powiem po śląsku, jakby człowiek ujkowi, dziadkowi powiedział cześć, jakby dostał w pysk, to by się oblizał. No, tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dzięki, panie Adamie, pozdrawiamy.
Bardzo trafne. Ja tutaj naszemu radiosłuchaczowi tylko i radiosłuchaczom podpowiem, że w socjologii nazywamy to infantylizacją zachowań ludzi dorosłych. To znaczy, że dorosły ma pewien repertuar zachowań dla siebie swoistych i szczelanie żółwika, jakiegoś innego krabika jest po prostu niestosowne. Raz kiedyś, owszem, ale bez przesady. Są zachowania przynależne dorosłym, są zachowania przynależne młodym i dzieciom.
Tak jak pan profesor mówił wcześniej o przepuszczaniu przez drzwi czy otwieraniu drzwi w samochodzie, to jednak mimo wszystko myślę sobie o przykładzie, że jeśli w domu taki chłopak nie widział, żeby rodzice, żeby ojciec o swojej żonie otwierał drzwi, znaczy żeby mąż swojej żonie nie otwierał drzwi, no to on nie wie, że to jest normalne. Więc myślę, że jeśli ktoś zakłada rodzinę, czy właśnie jest bardziej uświadomiony, oczytany, no i nie było tego w domu, to ma szansę zrobić to w swojej rodzinie, w swojej nowej rodzinie, jeśli tego czegoś nie było w domu. Więc to też jest, no jednak mimo wszystko przykład idzie z góry.
28 minut po 22, czas wzrastania, nasza audycja trwa. Młodzież dzisiaj, przyszłość, nadzieja, duma, czy coś innego. Pan profesor Jacek Kurzępa, Michalina Sikorska, Eliza Pietrzykowska razem z nami. I dziękujemy. Już kolejne telefony dzwonią, będziemy je za chwilę odbierać. SMS-y też możecie przesyłać, 536 600 500 na te tematy, o których sobie dziś rozmawiamy, a także może o tym, co jest największym wyzwaniem dzisiaj dla młodzieży, dla ciebie jako młodego człowieka. Podziel się, jeżeli chcesz. Przypomnę numer telefonu 56 655 23 55 56 655 23 56 odpowiednio Polska Północna i Południowa i zagranica 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Już za moment powracamy do naszego studia. Tymczasem piosenka Dawid w wykonaniu zespołu BU, naszych gości chyba ze stycznia czy z lutego tego roku.
Słyszę kroki w każdą ciemną noc. To szykuje się na mnie cała armia obcych wojsk. Szli drogą jedną, siedmioma uciekną. Nic mi do tego, to tylko dlatego, że jesteś ze mną. Kiedy będę się bać, wtedy zabierz mi strach. Jeżeli chcesz, będę trwać, albo w ogień pobiegnę, może będę się bać. Yeah.
dać więcej, za darmo dostałam życie wieczne.
Minuty po 22:00 powracamy do naszego studia i mamy telefon, odbieramy, bardzo proszę, halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mam na imię Łukasz i chciałbym tutaj właśnie wypowiedzieć się na temat właśnie młodzieży i tego, co się dzieje właśnie z naszą technologią, z naszym kontaktem międzyludzkim. I moje zdanie jest takie, ja jestem do rocznika 8.0 i kiedy się naprawdę było inaczej między młodzieżą. Kontaktowaliśmy się poprzez spotkania, poprzez, nie wiem, integracyjne jakieś zabawy. Teraz to, co widzimy, co się dzieje poprzez telefony komórkowe, czy Facebooki właśnie, czy inne internetowe jakieś kontakty między właśnie naszą młodzieżą, to wszystko zanika to, co kiedyś było. A teraz to, co widzimy, moim zdaniem jest po prostu smutne, bo nawet wczoraj, kiedy wracałem z pracy, widziałem młodzież, która kończyła szkołę i stała na przystanku, czekając na autobus. Była to grupka osób, 5-6 młodych ludzi i oni ze sobą niestety nie rozmawiali, tylko siedzieli na telefonach. I myślę, że taki obraz każdy z nas widzi każdego dnia i wydaje mi się, że no nadszedł czas po prostu takiego smutku, bo nasza młodzież mniej rozmawia ze sobą, mniej spędza czas, ponieważ spędzają czas na telefonach przed komputerami. I to jest takie moje zdanie i mnie na przykład jako ojca moich dzieci smuci to tak naprawdę. Bo kiedyś może te czasy były piękniejsze i inne, ale jednak ta, kiedy byliśmy młodzi, mieliśmy więcej czasu na spędzenie razem właśnie czasu między nami, naszymi rówieśnikami, kolegami czy koleżankami z klasy. Mogliśmy porozmawiać, na przykład cokolwiek, umówić się gdziekolwiek na jakimś spotkaniu i spędzić ten czas. Nie było komórek, nie było komputerów, tak jak w dzisiejszych czasach. To jest taka moja myśl na dzisiejszy temat, na dzisiejszy wieczór.
Dzięki, Łukaszu. Pozdrawiamy cię serdecznie tutaj ze studia.
Także pozdrawiam, Radio Maria.
Dzięki, do usłyszenia. No właśnie, jak to jest?
Mój mąż kiedyś powiedział, że miał kolegę, z którym bardzo często się spotykali, jak byli w szkole podstawowej. Dużo chodzili, nie wiem, na jakieś spacery, bardzo dużo rozmawiali. I w pewnym momencie ten kolega dostał komputer i na 2 lata go nie było podobno. Tej osoby skończyła się ta osoba. jakby rozmowy z tą osobą i jakby chyba się zamknął w pokoju z komputerem i nie było. I mnie zastanawia, jak do tego doszło tak w społeczeństwie. W ogóle też tak może pan profesor ma wiedzę tutaj naukową pod tym względem. Jestem ciekawa, jak do tego doszło w przeciągu tych kilkunastu lat, że jakby ludzie z rozmowy, ze spotykania się, nie wiem, pod blokiem, na ławce, albo jak ja z kuzynką chodziłam po drzewach, tak teraz dzieci wolą grać na komputerze, siedzieć w laptopach, w smartfonach, które dostały na komunie. Jak to się stało?
Skoro jest pytanie, spróbuję na nie odpowiedzieć, ale bez nadmiernie długiego wywodu akademickiego. Ale chcę nam wspólnie uzmysłowić pewną rzecz. Ta śpieszność zdominowania technologii przez technologię nas wynika z faktu, że ona jest pomocna w życiu. Jest bardzo pragmatyczna. W związku z czym ułatwia nam życie. I kłopot polega na tym, że coraz bardziej staje się bezalternatywna. To znaczy, że jak wyłączą nam prąd albo nie ma sieci, to my już nie potrafimy być zaradni, nie potrafimy skomunikować się, nie potrafimy czegoś osiągnąć, bo jesteśmy ubezwłasnowolnieni przez technologię. I w tym leży główne zagrożenie. Nie przez fakt, że ona nam towarzyszy, bo powinna nam towarzyszyć, bo idziemy z duchem czasu. XXI wiek nie będziemy, powiedziałbym, cofać się wstecz. Idziemy z duchem czasu. Natomiast nie możemy pozostawić tego świata ztechnicyzowanego jako bezalternatywnego. To znaczy, że życie w zgodzie z naturą, życie jakkolwiek rozumiane ekologiczne i życie oparte na pewnej przestrzeni humanistycznej, relacji człowieka z człowiekiem, zastąpi nam technologia. Tego byłbym się wystrzegał i o to bym prosił. Wobec powyższego, Łukaszu, jeśli ty jako ojciec masz w sobie pewne spostrzeżenia bardzo ciekawe dotyczące funkcjonowania młodych ludzi, to zakładam, że robisz wszystko, żeby tę alternatywę dla własnych dzieci zagospodarować, przedstawić. To znaczy, że jeśli twoje dziecko nadmiernie dużo czasu spędza w oparciu o spoglądanie w ekran, to zasłoń ten ekran sobą w trykocie sportowym, idź z synem na rower, idź z córką na spacer, czyń coś we wspólnocie rodzinnej poza technologiami. Albo niech one będą współtowarzyszące, ale nie dominujące.
Mamy telefon, prosimy, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Odnośnie audycji. Można winić młodych za dzisiejsze zachowanie, ale poniekąd to jest wina też dorosłych, którzy cechami różnymi jakby pokazują nam różne negatywne rzeczy i my tam bywamy ich. I te wszystkie pozwalanie na smartfony, na komputery, to też wina rodziców. I jak tutaj wcześniej pan o nich wspomniał, że widzi młodych, którzy tam siedzą, jak mówiąc, tej technologii, no to też jest jakby wpychanie młodych na drugi plan, bo jest zabranie im dzieciństwa i danie tego w zamian bezpieczeństwa i pomocy i pokazania innego świata. Dobrze, dziękuję. Do widzenia.
Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja tutaj dodałbym do tego, co pani bardzo trafnie wskazała, że odbiera się młodym moc, ale ja chciałbym powiedzieć, w jakim sensie również. Jest takie pojęcie, słuchajcie dziewczyny, jest takie pojęcie jak lęki społeczne. Wy jako studentki dziennikarstwa doskonale wiecie, o czym mówię. Wobec powyższego radiosłuchaczom wyjaśnienie się należy. Lęk społeczny to jest lęk przed wystąpieniem publicznym na przykład. Lęk przed wyjściem do sklepu. Lęk przed skonfrontowaniem się z kimś, na przykład w autobusie, kiedy przyjdzie kontrol, albo współpasażer czegoś ode mnie będzie chciał. Z czego to wynika? Trzy źródła. Oczywiście najczęściej w domu, jeśli przestajemy ze sobą dialogować, to domownicy nie potrafią artykułować swoich myśli. Uwstecznia się sposób komunikowania językiem, werbalnie. A niestety bardzo często tak bywa, sama powiedziałaś, Melania, że Michalina, przepraszam, że SMS-ujemy również z pokoju do pokoju, a nie rozmawiamy ze sobą. W szkole uczniowie na zasadzie bezstresowego oddziaływania zostali pozbawieni konieczności odpowiadania na zadane pytanie przez nauczyciela spod tablicy. Wiecie, moje pokolenie to było pokolenie uczniów, którzy wyrwani do odpowiedzi musieli wymaszerować na proscenium przed tablicę i tam udzielić odpowiedzi. Wiecie, to jest stresujące. Cała klasa się gapi, a ty musisz jeszcze sensownie odpowiedzieć nauczycielowi, który bardzo bacznie przygląda się i słucha. Ale myśmy się wtedy uczyli, między innymi, pozbawiania się lęków społecznych. No a trzecia rzecz, no to jest oczywiście również i to, co jest naszym udziałem. Kupimy wszystko za pomocą smartfona, za pomocą komputera. Nie musimy się komunikować z drugim człowiekiem. Przyjedzie kurier, zostawi w domu. Podjadę pod punkt odbioru, odbiorę. Drugi człowiek jest coraz mniej mi potrzebny. To z kim mam rozmawiać? I w momencie, kiedy stanę w obliczu dłuższej wypowiedzi, to po prostu mnie strach paraliżuje. I to są między innymi te lęki społeczne. Ludzie coraz bardziej boją się wchodzić w relacje z drugim człowiekiem.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, Mariusz z tej strony.
Szczęść Boże.
Do czasu zwiastania.
Witamy, Mariuszu, jesteśmy już na antenie i słuchamy cię.
Ja też niestety jestem młodzieżą ćwierć wieku temu, ale obiecuję króciutko, ponieważ chciałem nawiązać krótko do poprzednich rozmówców i co mnie uderza. No, uważam, że jako dorośli i rodzice powinniśmy nie smucić się, ale puknąć się w głowę i zacząć robić coś, żeby nie było tak, jak jest, ponieważ to jest bardzo poważna sprawa i nie jest to wina młodzieży, że jest tak, jak jest, tylko i wyłącznie wina dorosłych. Tylko i wyłącznie, nikogo innego. Bo chciałbym, taka refleksja mnie naszła, że porównałem sobie to tak w mojej wyobraźni do sprzedawania ziemi za kolorowe szkiełka, które miało miejsce kilka wieków temu. W taki sposób ludzie robili jedni z drugimi. A ja sobie wyobrażam to właśnie w ten sposób, że to zachwycenie się technologią, że cieszymy się, że mamy coś tam, jakieś kolorowe, błyskające ekrany. I tym się zachwycamy i niejako za te kolorowe szkiełka sprzedajemy przyszłość naszych dzieci i przyszłość naszych następnych pokoleń. Tak to odbieram i chciałbym, żebyśmy jako dorośli spróbowali się zastanowić, czy to właśnie tak nie jest. I to jest fundamentalna i podstawowa sprawa, niesamowicie ważna. I na tym chciałbym skończyć, żeby nie zabierać czasu.
Dziękujemy, dobrej drogi, oczywiście życzymy też. Dziękuję. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Mariusz, Pan Mariusz, nie wiem jak się zwracać, bo mówi, że jest sprzed ćwierćwiecza młodzieżą, ale podejście takie chyba jeszcze dosyć młodzieżowe i chyba trafne, nie wiem co o tym są. No, trudno jest winę zwalać tylko na jedną stronę zwykle, prawda? Bo jeżeli nie będzie gdzieś tej współpracy, tej relacji pewnej budowanej między dorosłymi a młodymi, no to też nic dobrego nie będzie. Jeżeli młodemu się da zupełną wolność, o tym mówiliśmy na początku, prawda, że jeżeli będzie absolutna wolność, rób co chcesz, no to zrobi co chce i niejednokrotnie się jakoś nadzieje na coś, co go będzie ograniczać.
Mariusz tutaj powiedział o tak bardzo radykalnie o odpowiedzialności dorosłych za to, jacy stają się młodzi. I poniekąd oczywiście z punktu widzenia pewnej zależności ma rację. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę również na odpowiedzialność młodych za to, jakimi stają się inni młodzi. To nie jest tak, że rówieśnik nie oddziaływuje na rówieśnika. I to nie jest też tak, że koleżanka nie przekazuje rozmaitych podpowiedzi, porad swojej rówieśnicy czy rówieśnikowi i oni niekiedy przyjmują to za dobrą monetę. I wcale źle nie musi być, bo intencje młodych są bardzo często pozytywne, wspierają się w tym zagubieniu co do tego, jak postępować, dają sobie pozytywne bodźce, ale też często dają sobie negatywne bodźce. I jeśli mówię o współodpowiedzialności ciebie młodego za innego młodego, to również tak jakbym chciał uzmysłowić tobie, że ważne jest, żebyś wiedziała, co proponujesz koleżankom czy kolegom. Michalina, mówiłaś o hejcie w sieci, prawda? Ja natomiast poruszę coś, co mnie ostatnio mocno absorbuje, a mianowicie przygotowałem bardzo poważny projekt badawczy, badań społecznych dotyczący dopalaczy w Polsce. Jest to eksperyment badawczy, który ma się skończyć rekomendacjami dla rozmaitych instytucji państwa i samorządu do tego, żeby skutecznie odwrócić tendencję nadmiernego używania dopalaczy przez młodych. I nie będę o tych badaniach mówił, tylko chcę skwitować to pewnym źródłem. Dlaczego się tym zająłem? Dlatego, że śmierć jako efekt zażycia dopalaczy zbyt często gości w naszych domach i w naszych grupach rówieśniczych. Niestety kłopot polega na tym, że najczęściej sprzedawcami są inni młodzi. Wobec powyższego to pytanie o odpowiedzialność jednego młodego za drugiego w tym znaczeniu ma niebywale istotne miejsce. Młody, nie kuś drugiego młodego, nie sprzedawaj mu śmierci.
Jeszcze chwilę mamy czasu, taką dosyć sporą, chociaż już nie tak dużo, telefony dzwonią, ale ja też chciałem zapytać o taką rzecz, żeby nam to nie umknęło, o roli młodego człowieka dzisiaj w społeczeństwie. Jaką rolę ma dziecko, młody człowiek? To też w kontekście tego, o czym pan profesor wspomniał już w Westerplatte, o takim organizmie, organie, który się tworzy, o Radzie Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Z tego, co kojarzę, to jest dopiero pewien projekt, który bardzo konkretnie ma szansę zafunkcjonować, który będzie też pokazywał bardzo realny wpływ młodych ludzi na to, co dzieje się, na decyzje też, nie wiem, na jakieś naciski pewnie na polityków, na rządzących, w takim sensie oczywiście bardzo pozytywnym. Propozycje, które młody człowiek będzie mógł przedstawić ze swojego punktu widzenia, ze swojej perspektywy. Więc może najpierw o tej roli młodych ludzi dzisiaj w społeczeństwie i też bardzo konkretnie o tym projekcie.
Ja wobec powyższego przywołam trzy obszary, w których wydaje mi się, że młodzi mają istotną rolę do odegrania, po czym dziewczyny pewno uzupełnią to swoją projekcją, a potem wrócę do Rady Dzieci i Młodzieży, dobrze? A więc pierwsza rzecz, która wydaje mi się niebywale ważna, słuchajcie, to jest przejęcie dziedzictwa przodków. jakkolwiek to brzmi pompatycznie i enigmatycznie, to ja na was, drogie panie, patrzę jako na depozytariuszy dziedzictwa historii Polski. I jeśli dzisiaj jesteśmy widzami bardzo spektakularnych wydarzeń w czasie rocznicy Chrztu Polski, w czasie rocznic związanych chociażby z żołnierzami niezłomnymi, chociażby docieraniu do szczątków niezłomnych zasypanych w dołach śmierci, chociażby w Marszu Niepodległości. I tam młodzi pięknie zaczynają pokazywać swoją obecność i są obecni. Natomiast mam wrażenie, że prócz tej spektakularności potrzeba jest jeszcze głębi i potrzeba, powiedziałbym, takiej pragmatyki, żeby nie było takiego poczucia, że, jak to się nazywa, oprawa meczowa to jest wszystko i generalnie nic więcej. To znaczy jest piękna oprawa, a pytanie, czy masz świadomość faktu historycznego, co do którego ta oprawa została zaprezentowana, to tej pewności już nie ma. To jest pierwsze. Depozytariusze historii dziedzictwa przodków. Druga rzecz, dziewczyny, przepraszam, zabrzmi to dość wyzywająco, ale to jest dbałość o naturalny ciąg pokoleniowy narodu polskiego. Zarówno wy, młode kobiety, jak i wasi młodzi partnerzy, młodzi mężczyźni, Polki i Polacy muszą doskonale wiedzieć, że bez waszej gotowości do budowania swojej przyszłości tu, w sensie ekonomiczno-gospodarczym, ale również w sensie rodzinnym, to nasz naród przestanie istnieć. Przepraszam, że mówię tak mocno, bo w tej chwili bardziej wychodzę z roli socjologa, bardziej wchodzę w rolę polityka, ale tak patrzę na to, że z jednej strony jest to oczekiwanie wobec waszego pokolenia, ale z drugiej strony niebywałe wyzwanie wobec rządu Beaty Szydło, żeby zbudowała warunki ku temu, żebyście dziewczyny i panowie, młode Polki i Polacy, mieli przekonanie, że tak, ta moja przyszłość tu, w mojej ojczyźnie, jest możliwa do realizacji. I trzecia rzecz, przepraszam, kolejność w tej chwili jest mniej istotna, ale trzecia rzecz jako wspólnota wiary. Myślę, nie wiem jak wy dziewczyny, ale ja będąc w nurcie szkół nowej ewangelizacji zdaję sobie sprawę z tego, że wiara wielu z naszych braci i sióstr stała się letnia, stała się taka, powiedziałbym, byle jaka. Wobec powyższego jedną z dominant nadziei wobec was to jest nadzieja wobec młodego Kościoła, żywego, dynamicznego i świadomego wiary.
Taka cisza trochę, tak, bo trzeba to przemyśleć, bo to mądre rzeczy. O tej historii. Jak pan wspomniał o tym pierwszym punkcie historii, to tak sobie zaczęłam kiwać głową i tak pomyślałam, że myślę, że pierwsze dwie rzeczy w sumie przyszły mi do głowy w tym temacie, że pierwsze to jest jakby poszukiwanie swoich korzeni. Bardzo mnie interesują historie moich właśnie moich przodków, mojej rodziny ze strony taty i mamy, ale też ze strony mojego męża. I myślę, że to jest taka dla każdego człowieka taki może wstęp, żeby zacząć się interesować historią swojej rodziny, jak to było, kim byli moi wujowie, moi dziadkowie, z jakich pochodzę rodów, bo naprawdę można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Moja koleżanka studiowała nauki o rodzinie na UKSW w Warszawie i miała do zrobienia drzewo genealogiczne swojej rodziny i mieli różne sposoby na, w różnoraki sposób mogli to zrobić i ona chciała się przyłożyć i zrobić tak, żeby wejść jak najgłębiej. No i zaangażowały się w tą sprawę jej ciotki okazało się, że ciotki doszły do sprawy takiej trochę dziwnej w tamtej rodzinie, taka dalsza historia, że jakaś ciotka była, jak to mówili wtedy i mówiły te osoby, nawiedzona. Co się okazało, że ta nawiedzona, dalsza, dawna ciotka się nazywała Faustyna Kowalska. I okazało się, że gdzieś właśnie jest jakąś tam ciotką daleką i no to jest jakby taka też duma, ale to też jest dla mnie bardzo interesujące. U mnie w rodzinie też są takie historie, które mnie bardzo zachęcają, że może jak będę miała swoje dzieci, może będę miała więcej czasu, to będę miała czas, żeby jeździć, bo to jest jednak ciężka praca, żeby jeździć, szperać w księgach parafialnych, dowiadywać się po różnych jeszcze żyjących ciotkach na temat historii swojej rodziny. Ale to jest taki wstęp, myślę, do nauki właśnie historii. Druga rzecz to jest nauka historii w szkole. Nie mam pojęcia, dlaczego ja, będąc w szkole podstawowej, w szkole w gimnazjum, później w szkole średniej, chociaż w szkole średniej już troszeczkę inaczej podchodziłam, nie wiem, dlaczego wtedy mnie to nie interesowało. A teraz miałam przyjemność być na praktykach miesięcznych w szkole podstawowej. I też miałam hospitację w szkole podstawowej na historii. I ja sama z siebie się śmiałam, jak otwarte, szeroko oczy miałam, że takie podstawowe rzeczy to były. Ale po prostu te dzieciaki się tam bawiły długopisami, bo ich to, nie wiem, nie interesowało. A ja miałam ochotę, mimo że byłam praktykantką, powinnam, siedziałam z tyłu, robiłam notatki, ale miałam ochotę podnosić rękę i pytać się. I tak się zastanawiam, dlaczego wtedy tak nie było, dlaczego mnie to wtedy nie interesowało. I tutaj też zastanawiam się, nie wiem, czy w dzieciach jest problem, że nie interesują się historią, czy to w sposobie nauczania, czy w nauczycielach, nie mam pojęcia. Ale jeśli chodzi o tę historię, to jestem właśnie bardzo na tak, że myślę, że to jest bardzo ważne, żeby każdy z nas odkrył historię i poznawał ją, poznawał historię swojej rodziny, swojego kraju, bo to też później przechodzi dalej i to jest... To jest coś, co przetrwa później.
Czyli te korzenie, które no są, prawda? Do których trzeba może dotrzeć, zobaczyć, czasem no zmierzyć się z historią różną, ale odeszliśmy trochę od tej roli. Jaka jest rola młodego człowieka z twojej perspektywy, na przykład, Michalina? Dzisiaj w społeczeństwie, w świecie, w Polsce, w Kościele.
Kiedy przygotowywałam się do Westerplatte, przypomniał mi się może dziwny tekst, który był powtarzany u mnie, znaczy nie, w rodzinie, między wujkami i dziadkami, że świat należy do młodzieży. Nie wiem, czy był dalszy ciąg tego powiedzenia, ale tak, myślę, że właśnie świat należy do nas i też to, co powiedział pan profesor, że my, młodzi, też mamy do przekazania, że nie tylko my powinniśmy się uczyć, ale też są młodsi, którzy biorą z nas przykład. Mimo że jesteśmy młodzi, to są już osoby, które na nas patrzą i patrzą, jak się zachowujemy. Nie możemy myśleć o tym, że jesteśmy młodzi, nam się należy, musimy się wychuczyć. Nie zwracam uwagi na to, co robię, w końcu nikt nie patrzy na mnie, nie zwraca uwagi. Ale jednak każdy z nas, myślę, że każda młoda osoba pamięta, kiedy była w szkole średniej, w gimnazjum i nie, na pewno pamiętacie te chwile, kiedy byliście w pierwszej klasie. I jak wy patrzyliście na osoby w starszych klasach, ja byłam w technikum, więc patrzyłam na osoby z czwartych klas, jakby po prostu byli najstarszymi osobami, które kiedykolwiek poznałam i cokolwiek robiły, jakakolwiek afera była w szkole, to my wszyscy na nich patrzyliśmy. A później, kiedy już my byliśmy w czwartej klasie, najstarszą byliśmy grupą, to my jednak patrzyliśmy z perspektywy, jak zachowywali się nasi rówieśnicy, jacy oni byli. I też tak naprawdę z tej perspektywy wiedzieliśmy, na co możemy sobie pozwolić. Jeśli wiedzieliśmy, że oni mogli na jakieś rzeczy sobie pozwolić i jakieś decyzje podejmowali, czegoś dokonywali, to wiedzieliśmy, że my też to możemy. I w dobrym znaczeniu, i w złym. Jeśli osiągnęli coś dobrego, jeździli na różne konkursy, wiedzieliśmy, że możemy to robić i możemy też to osiągnąć więcej, możemy robić właśnie więcej. Ale też druga strona medalu, że są te sytuacje negatywne, że jeśli coś nabroili, to wiedzieliśmy, że nam też to ujdzie. Więc mimo, że jesteśmy młodzi, też powinniśmy patrzeć na to, co robimy, bo są młodsi, którzy biorą z nas przykład.
No właśnie. 23 nam godzina wybiła. Panie profesorze, zatem czym ta Rada Dzieci i Młodzieży będzie, czy może być, bo to jest w takich jeszcze planach, prawda? Jeżeli chodzi o jakąś realizację konkretną.
Znaczy, chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu reprezentanci Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji w czasie Narodowego Kongresu Trzeźwości w Warszawie złożyli na moje ręce bardzo poważny dokument. Na moje ręce jako posła Rzeczypospolitej, a mianowicie projekt ustawy sejmowej powołującej Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej. No i wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że cała ta formuła została wymyślona przez młodych między 16 a 20 rokiem życia, że oni skoncentrowali się i zostali wzięci pod opiekuńczy płaszcz pani minister edukacji, bo gdzieś się po prostu musieli jakoś zorganizować i wymyślili taką oto formułę, w której ten cały dokument opisuje procedurę wyboru, doboru młodych, którzy mieliby stać się takim organem reprezentującym interes dzieci i młodzieży. Konsultowałby ten organ pewne decyzje strategiczne i polityczne rządu, które byłyby koncentrowały się na sprawach dzieci i młodzieży. I ten głos konsultacyjny byłby pomnożony przez fakt powołania Rad Dzieci i Młodzieży na szczeblu wojewódzkim. Ja wiem, że to brzmi bardzo administracyjnie w tej chwili, natomiast zechciejcie uznać, że oni sami zrobili sobie kwerendę po całej Polsce, jeździli po wszystkich województwach, spotykali się w kręgu młodych liderów, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, młodzieży, która nigdzie nie przynależy, młodzieżowych rad miast i debatowali o tym, czy w ogóle potrzebują takiego ciała przedstawicielskiego. Okazuje się, że tak. Wobec powyższego niebawem zbieram podpisy wśród posłów parlamentu po to, żeby taką inicjatywę poselską przedłożyć marszałkowi Sejmu i przez najbliższe parę miesięcy w Sejmie być może wypracować i przyjąć tę ustawę jako powołującą Radę Dzieci i Młodzieży. Dlaczego to jest takie ważne i potrzebne? Jeszcze raz powtórzę o tym, o czym mówiłem wcześniej. Jesteśmy zobligowani przez swoją wrażliwość jako parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy, przez swoją wrażliwość na sprawy młodych, jesteśmy zdeterminowani ku temu, żeby stworzyć strategię państwa dla młodych ludzi, żeby również w efekcie powstała polityka młodzieżowa, która byłaby polityką międzyresortową, to znaczy, że są pewne zadania przynależne ministrowi edukacji, są zadania przynależne ministrowi nauki, są zadania przynależne ministrowi sportu, rozwoju, informatyki i wskroś tych wszystkich resortów przebiega pojęcie młodzież i przebiega młodzież. Więc trzeba tak zintegrować te działania, żeby one były spójne ze sobą i żeby młodzi dostali najwięcej możliwości samorozwojowych w naszej rzeczywistości polskiej. W tych wszystkich aspektach. I ku temu ta Rada jest między innymi przydatna, pomocna i prawdopodobnie będzie współudziałowcem budowania polityki młodzieżowej. Ale oczywiście chciałbym powiedzieć również o waszym pokoleniu, gdyż jest przecież i rozmaite stowarzyszenia Dumni z Polski, prawda? Wspaniałe stowarzyszenie waszych absolwentów, studentów uczelni toruńskiej, ale również innych uczelni w Polsce, którzy przyjęli pewne myślenie dotyczące tego, że rzeczywiście nie mamy co być zawstydzeni faktem, że jesteśmy Polakami. Przesterowali wektor i ustawili go na dumę z Polski. Ale żeby być dumnym z Polski, trzeba również dla niej działać. I to wy już powinniście tutaj dopełnić tej informacji, bo ja wiem, że stowarzyszenie istnieje, troszkę z nim współpracuję, podobnie jak ze Stowarzyszeniem Studenci dla Trzeciej Rzeczypospolitej, Studenci dla Rzeczypospolitej, prawda? Organizacje harcerskie, które niebawem, jak ZHR 13-15 października spotkają się w Krakowie na kolejnym zjeździe programowym i będą debatować nad tym, jak przygotować się w sposób sensowny i pragmatyczny do przyszłorocznych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. I to jest też, ojcze, pytanie o miejsce młodzieży w tych obchodach, ale oni muszą sami zastukać. To nie jest tak, że ktoś im powie, a to dla was zrobiliśmy capszyk, a to dla was zrobiliśmy akademię. Hola, hola, młody. Bierz się za bary i zmierz z tematem, jak zrobić obchody stulecia odzyskania niepodległości w twojej wsi, w twoim powiecie, w twoim mieście, na twojej dzielnicy, tak, żebyś miał frajdę z bycia na tej uroczystości.
I frajdę z bycia, że zrobiło się to samemu, znaczy może nie samemu, ale się coś zorganizowało. Mhm. Myślę, że też taka inicjatywa daje właśnie młodym szansę powiedzenia czegokolwiek, powiedzenia, że ma się głos, ale też właśnie zaangażowania. Może to dać właśnie młodym no dużo takiej pewności, że mogą, bo teraz często słyszy się, że my nic nie możemy, jesteśmy młodzi, nikt nas nie słucha, no a tutaj właśnie jest ta droga otwarta i drzwi są otwarte, możemy, można, młodzi mogą coś robić.
Ale to ja, tak, dziewczyny, zadam wam pytanie, bo to ono mnie bardzo nurtuje. Przepraszam, ojcze Grzegorzu, że się rozpycham, ale to jest takie pytanie, Michalina i Eliza. Czy wyście uczestniczyły ostatnio w jakichś imprezach tego typu patriotycznych? Czy to jest po waszej linii, że tak powiem, czy wolałybyście inaczej?
Ja brałam udział w ubiegłym roku w Marszu Niepodległości. Mhm. I tak no, nasłuchałam się bardzo niestety negatywnych opinii na temat tego marszu. Myślę, że każdy z nas te negatywne strony zna, przynajmniej ten, kto obserwuje media i mam zupełnie odwrotne zdanie. Jestem pod wielkim, naprawdę wielkim wrażeniem tego, co tam się działo. Być może, jeżeli ktoś się bardzo postarał, to znalazł jakieś zło. Natomiast ja tego nie widziałam, bardzo przeciwnie. Przychodzili ludzie, którzy właśnie brali udział w wojnie, kombatanci, którzy byli na kolanach witani przez młodych chłopaków, narodowców, o których się nazywa właśnie w ten sposób. Ja byłam wzruszona nawet w pewnym momencie. Nie wiem, czy mogę zachęcić. Na pewno zachęcam do tego, żeby tam pojechać i zobaczyć, chociażby dlatego, żeby właśnie być dumnym z Polski, ze swojego narodu. Ale to jest też takie i krzepiące i no na pewno dla starszych osób, które tam pojadą, taka nadzieja, że młodzież rzeczywiście może zrobić coś dobrego w naszym narodzie. Tam mogą to zobaczyć, bo no czy w internecie, czy w telewizji, czy w innych, nawet w jakichś środowiskach, odnajdą takie symptomy, natomiast tam można zobaczyć do takiej ogromnej skali, że aż poraża to coś takiego, co się widzi. Bardzo polecam jeszcze raz.
A to ja, przepraszam, to jest tylko słówko, ojcze Grzegorzu, bo ja chcę zadać sobie, Eliza, takie pytanie i Michalina. Okej, Warszawa, Wielki Marsz, wszyscy zjeżdżają, to robi wrażenie, ale ja mieszkam sobie w takiej wsi Marcinowice, mała wioseczka, tam 200 dymów. Jestem ciekaw, jak ja bym tam zrobił Marsz Niepodległości. Czy by to zaskoczyło, czy nie? Może to jest głupi pomysł, ale wobec tego ja zadaję sobie pytanie. Co jest możliwe w tych naszych małych społecznościach? Przecież to nie jest tak, że wszystko, co ma się dziać na stulecie odzyskania niepodległości, musi się dziać w Warszawie, w Krakowie, w Toruniu, ale w tych małych naszych ojczyznach też.
Myślę, że jak najbardziej. No, powinno to coś takiego powstać. Tylko ja się nie spotkałam z czymś takim, że w lokalnych, takich mniejszych nawet miasteczkach coś takiego byłoby organizowane. Nie wiem, jak ty, Michalina. Ja o takich, o marszach na przykład nie słyszałam.
Ja pochodzę ze wsi i są tam organizowane, to też zależy od proboszcza, ale są organizowane wydarzenia religijne, ale czy patriotyczne, marsz. Jak próbuję sobie wyobrazić marsz u mnie, w mojej miejscowości, z której pochodzę, to tak oczy mi się coraz szerzej otwierają, że coś tak chyba moja wyobraźnia szwankuje w tym aspekcie, ale może bardziej ze względu na to, że ja nie wiem, jak takie osoby zachęcić.
No właśnie, i tutaj...
To ja nie wiem, czy to chodzić, nie wiem, okulnie, nie wiem, jak to się... Ostatnio mój mąż dowiedział się, co to są okulniki, ale właśnie nie wiem, czy okulnik puścić i powiedzieć, że informacje, że jest coś takiego organizowane, bo też w kościele, jeśli ktoś chodzi do kościoła, to w kościele ksiądz może ogłosić na kazaniu, na ogłoszeniach duszpasterskich, że jest coś takiego organizowane, ale też kto przyjdzie, a co z resztą osób, które nie chodzą? To jest dla mnie niewiadoma. Nie mam pojęcia, jak zachęcić takie osoby.
Ja tylko tutaj, wiesz, bo używasz takiego słowa bardzo enigmatycznego, które bardzo często pojawia się w przestrzeni publicznej. Jest organizowane. I taki enigmatyczny organizator, nie wiadomo kto. Więc ja sobie myślę, że oto jest grupa inicjatywna, Jasiek, Aśka, Renata, Beata z mojej wsi i ona idzie do proboszcza, idzie do wójta, idzie do sołtysa i mówi: my młodzi chcielibyśmy zrobić imprezę z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Zapraszamy was, zapraszamy całą wieś. Niech robią to według własnej dynamiki, własnej pomysłowości, wrażliwości na Polskę. Nie? I kwituję ten wątek przede wszystkim zaproszeniem nas wszystkich Polaków do tego, żebyśmy pamiętali, że przyszłoroczne obchody i cały program Niepodległa, który proponuje minister Sedin, ona była omawiana tutaj w rozgłośni, ale jest zaproszeniem każdej Polki, każdego Polaka do poczucia się autorem tych wydarzeń. Nie?
To chyba już wiem, gdzie jest problem. Po prostu trzeba chcieć. Teraz się chyba narzeka na młodzież, coraz młodszą młodzież, że im się nie chce nic, że kiedyś było dawniej podobno, że jak się powiedziało, jak krzyknęło się hasło, nie wiem, wycieczka, to zgłosiło się kilka osób i zaczęły te osoby organizować. Ten to zróbmy rowery, to ten, o ten nie ma, no to załatwmy mu, o tutaj gdzieś kamizelki odblaskowe, coś. A teraz podobno młodzieży się nie chce. Nie wiem, bo ja chyba jestem tak wychowana, że mi się chce i jakoś tak sama wychodzę też z inicjatywą, organizuję różne rzeczy albo się w coś angażuję po prostu. Więc chyba po prostu ludziom musi się chcieć wstać z kanapy. O, papież Franciszek mówił właśnie, żeby wstać z kanapy, więc to jest też jedna z tych, jeden z pomysłów właśnie.
Początkiem, myślę, że takim preludium tej pięknej inicjatywy jest Różaniec do granic teraz. To jest walka różańcem, tarczą, różaniec jako tarcza o pokój w narodzie. No, bardzo mi się ta inicjatywa podoba, naprawdę.
I to też jest całkiem patriotyczne wydarzenie, no
tak,
dlatego,
jak
że różaniec jest od wieków tutaj w Polsce.
W końcu do granic, a więc bronimy granic naszego kraju. Mhm.
Tak, i tutaj będę bardziej młodzieńczy niż wy, bo powiem, że to leci na potężnym spontanie i to jest taki modlitewny flashmob.
O,
prawda? Aha, jeśli mielibyśmy powiedzieć do młodych, to rzeczywiście to jest bardzo spektakularne przedsięwzięcie w sferze ducha, ale również w sferze przekazu do świata, że moc Polski jest mocą wiary, ale też i takiej wspólnoty modlitewnej. To nie jest tylko modlitwa mnie samego, ale nas wszystkich, całego narodu. Nie? Fajna rzecz.
Tutaj też te media społecznościowe wtedy rolę swoją dobrą mogą odegrać, tak jak mówiliście o tych inicjatywach w swoich społecznościach, czy to wioska, czy to miasto, komórka, SMS, Facebook, każdy to ma praktycznie dzisiaj i to jest coś bardzo powszechnego, więc w taki sposób też się zachęcić. A jeżeli już nie marsz niepodległości w miejscowości, gdzie jest 200 domów, to może akcja śpiewania pieśni patriotycznych. to już troszeczkę inaczej, tylko że znowu trzeba jakąś sąsiadkę znaleźć, która zacznie, która będzie ciągnęła te pieśni, mówiąc tak bardzo prosto, ale ktoś, kto to będzie prowadził i tak dalej. Ja też mam takie doświadczenie z większych czy z mniejszych miejscowości, ale właśnie takie od człowieka do człowieka. Ten zaproponuje ten, a dobra, to już mamy dwie, trzy osoby, cztery, pięć, tamta powie tej i tak powolutku, no, ta społeczność się o tym dowiaduje. To takie dopowiedzenie, tylko mamy jeszcze kwadrans, ale tutaj nam Paweł napisał w wiadomości prywatnej na czasie wzrastania, ale też taki wątek jeden z jakby nowych poruszył. On pisze tak: szczęść Boże, moim zdaniem dużym problemem młodych ludzi w kontaktach między sobą jest upowszechnienie picia alkoholu. Zdania typu idziesz na piwo, czy z nami się nie napijesz, stają się codziennością, podobnie jak alkohol na różnych przyjęciach. Dla mnie jest to tylko pretekst do pogłębiania uzależnień, a nie spotkania z drugim człowiekiem. Niestety mało jest osób, które nie poddawałyby się tym trendom. Paweł nas pozdrawia, więc no, czy alkohol i jakieś inne używki budują więź, budują wspólnotę, czy nie?
Absolutnie, oczywiście nie. Budują iluzję wspólnoty w pijanym widzie. I to doskonale wiemy. I nasi radiosłuchacze, którzy bardzo często sami cierpią przez fakt, że w domu albo w środowisku, albo we wsi jest jakiś pijak, który niszczy wspólnotę, który ją dewastuje i zupełnie nie potrafimy się wokół tego pozbierać, bo wysyłany po wielokroć na terapię, po wejściu na oddział natychmiast wycofuje się z niego, to są rzeczy dla nas niebywale doskwierające. Narodowy Kongres Trzeźwości, o którym wiecie, w ubiegły weekend miał miejsce w Warszawie, proklamował między innymi takie oczekiwania wobec rządzących i Sejmu, które związane są z innym modelem obligacji do leczenia osób chorych na chorobę alkoholową. To znaczy, że jak Państwo wiecie, w tej chwili jest tak, że ona musi wyrazić zgodę na leczenie i doskonale wiecie, że najczęściej zrywa się z tego leczenia, w związku z czym koszty społeczne, ale koszty rodzinne i wszystkie inne są tutaj marnotrawione, więc należy się zastanowić nad tym, żeby pojawił się pewna obligacja leczenia. No i na to musi skoncentrować swoją uwagę Parlamentarny Zespół do Spraw Walki z Uzależnieniami.
18 minut po 23, czas na podsumowania chyba pewne, bo tych minut już teraz mniej zostało. Panie profesorze, o czym jeszcze zapomnieliśmy w kontekście tego tematu? Młodzież dzisiaj, przyszłość, nadzieja, duma, czy? Co zrobić, żeby nie zostać no, kimś bohaterem tych trzech kropek, czyli czymś raczej negatywnym?
Ja sobie myślę, że pewno bardzo wiele wątków gdzieś tam żeśmy pominęli, zignorowali, a może po prostu te, na których się skoncentrowaliśmy, były tak zajmujące, że zabrakło nam czasu na inne. Natomiast z reguły reprezentuje taką świadomą postawę gloryfikowania piękna i dawania pozytywnych komunikatów. I wynika to z mojej pełnej świadomości socjoterapeutycznej, żeby mniej skupiać się na dysfunkcji, a bardziej skupiać się na dobru. I króciutko powiem o tym, że rzeczywiście moja zachłanność na towarzyszenie młodym w ich wrastaniu w dorosłość związana jest z faktem, że nieodmiennie pełen jestem nadziei, ba, przekonania, że więcej w młodych jest dobra i piękna niż dysfunkcji i czegoś niepożądanego. Dlatego też chciałbym wszystkim dorosłym powierzyć troskę nad młodymi, ale uważną troskę, rozsądną troskę, opartą przede wszystkim na słuchaniu młodych i rozumieniu tego, co do nas mówią.
A młodzi co chcieliby powiedzieć sobie nawzajem i młodym ludziom?
Ja pomyślałam, że starsi powinni słuchać młodzieży, ale też my, młodzi, powinniśmy słuchać starszych, bo mają doświadczenie, bo wielu rzeczy możemy się od nich nauczyć. I teraz też pomyślałam o tym kontekście historycznym, który poruszaliśmy, że no nie możemy przekreślać. Może wyjdźmy z tych telefonów, wyłączmy Facebooka, weźmy rower, jedźmy do babci. Weźmy babcię na grzyby. Albo po prostu z nią porozmawiajmy, idźmy na spacer. Często te osoby są samotne, potrzebują może nawet ruchu, potrzebują na pewno obecności, wziąć babcię na spacer, może trochę ponarzeka, że ją bolą kolana, stawy, ale wziąć na spacer, porozmawiać trochę, dowiedzieć się, jak to było na wojnie, albo jak to było w czasach komunistycznych i tak tworzyć relacje, tak dowiadywać się właśnie historii rodziny, tej naszej małej ojczyzny.
I w drugą stronę, babcie i rodzice powinni zabierać tych sprzed komputerów
na lody,
też na grzyby i w inne miejsca.
No właśnie, dzwonią jeszcze telefony, ale już nie ma na to czasu. I na koniec też takie pytanie do pana profesora. Jako no, człowieka, który patrzy na młodzież okiem fachowca też, czy możemy powiedzieć, że jest młodzież tak zwana niereformowalna? Czy jest taka młodzież, której się zmienić nie da w żaden sposób? Czy która się nie chce sama zmienić? Czy z doświadczenia pana profesora, czy obserwacji, czy spotkań z ludźmi, czy można tak powiedzieć, że są ludzie, tu mówimy o młodych akurat dzisiaj bardzo konkretnie, ale tacy, których się zmienić nie da i na których tak zwany oczywiście negatywny krzyżyk można i trzeba postawić, bo to nie ma sensu.
Mnie oczywiście sami młodzi tego nauczyli, że absolutnie nie ma sytuacji bez wyjścia, że nie ma też takiej możliwości, żeby towarzysząc rozsądnie młodemu człowiekowi uczciwie, z pełnym autentyzmem poświęcenia mu swego czasu, że nie jesteśmy w stanie go wzmocnić, z czasem cierpliwie wyprowadzić na ścieżki pożądane dla niego samego i dla środowiska, w którym on żyje. Jestem o tym nie tylko przekonany przez fakt wielokrotnych doświadczeń takich fajnych spotkań z młodymi, z którymi się udało wyjść w dobrym kierunku, jak i myślę tego, że wielu młodych mnie samego uczy optymizmu życiowego. Bo niekiedy bywa tak, że wystarczy tylko raz czy drugi zadać właściwe pytanie, a oni już znajdując odpowiedź idą jej śladem.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Jacek Kurzępa. A kogo pozdrawiamy, panie profesorze?
Ojeju.
Tak na koniec, jest taki przywilej.
Dobrze. To ja w związku z tym, słuchajcie, drodzy Państwo, w niedzielę o godzinie 11 w Ministerstwie Edukacji spotyka się druga edycja, czyli już wybrani członkowie Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji. Pierwsza kadencja minęła, teraz jest druga. Nie tylko gratuluję tym młodym, którzy weszli do tej drugiej kadencji, ale życzę im również owocnych i sensownych działań na rzecz młodzieży w Polsce.
Bardzo dziękuję. Dziewczyny, Michalina, kogo pozdrawiamy?
Ja mam jakąś taką tradycję, że jak jestem tutaj w radio, to pozdrawiam osoby, które mnie słyszą, które mnie rozpoznają, bo później moja mama dostaje telefony, jest bardzo później przejęta, że osoby, które jakieś mnie rozpoznały, się bardzo ucieszyły, więc jeśli są jakieś osoby, czy ze wspólnoty mojej dawnej, z koła, z Wrzącej Wielkiej, z Torunia, może jakieś panie sąsiadki z osiedla młodych mnie słuchają, to jeśli ktoś mnie słyszy, to serdecznie pozdrawiam wszystkich właśnie samotnych albo osoby, które chciały być pozdrowione, to serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję.
Ja tylko krótko chciałabym pozdrowić rodziców i moje dwie siostry, Olę i Magdę, ale szczególnie Olę, która już za kilka dni rozpoczyna studia, nową drogę, dla niej też niepewną, ale chcę, żeby wiedziała, że może liczyć oczywiście zawsze na wsparcie.
To jest bardzo ważne. Dziękujemy serdecznie. Raz jeszcze przypomnę, pan profesor Jacek Kurzępa, przyjaciel młodzieży, mam nadzieję, że nie ostatni raz u nas też w tych młodzieżowych okolicznościach, i Michalina Sikorska, i nasza studentka, i absolwentka, nasza Eliza Pietrzykowska, byli naszymi gośćmi dzisiaj w czasie zrastania. Dziękuję też za te komentarze. Nie wiem, co się stało, ale dzisiaj tych komentarzy sporo w prywatnych wiadomościach. Może takie, teraz dopiero je dojrzałem. Może, no trudno było napisać jakoś tak na ogólnym też. Dziękuję serdecznie za waszą aktywność. No i oczywiście za moment też zaprosimy już całą rodzinę Radia Maryja do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. A teraz na zakończenie naszej audycji zespół Fish Eclectic i piosenka Chcę widzieć Ciebie.
Zatrzymaj mnie i powiedz mi, czego pragniesz. Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz ty, zatrzymaj mnie, nie pozwól dalej iść, bo chcę widzieć cię w życiu mym. Zatrzymaj mnie i zniszcz moją pychę. Chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu mym. Chcę widzieć cię w życiu mym. Zatrzymaj mnie, ważne jest, co myślisz ty.